W Radiu RMF 24 przenosimy się teraz do Izraela. Premier tego kraju, Benjamin Netanyahu, rozwiązał gabinet wojenny, informują media izraelskie. Gabinet nadzorował operację odwetową Izraela w Strefie Gazy po masakrze dokonanej 7 października 2023 roku przez Hamas. Jednocześnie media izraelskie informują o konflikcie między samym premierem a armią Izraela, która chciałaby wprowadzić przerwy w natarciach i w walkach, żeby do miejsc, w których przebywają uciekinierzy, a także po prostu mieszkańcy Strefy Gazy, mogły dojść transporty humanitarne. Premier Izraela Netanyahu niespecjalnie chce się na to zgodzić. Marcin Krzyżanowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu z Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest z nami. Witam serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No i pytanie fundamentalne. Obserwując to, co się teraz dzieje, można odnieść wrażenie, że w związku z tym, że na samym początku tej wojny premier postawił sobie kompletnie nierealistyczne cele, czyli likwidację Hamasu. Hamasu nie udało się zlikwidować, to wiemy, on cały czas istnieje i wszystko wskazuje na to, ma się nieźle, to ta wojna może trwać w nieskończoność. Dodajmy do tego jeszcze osobisty interes premiera, który kiedy ta wojna się skończy, to zostanie postawiony, może zostać postawiony przed sądem zarówno za swoje dawne przestępstwa, czy nadużycia, czy podejrzenia o przestępstwa, jak i za nowe, bo wielu Izraelczyków to jego wini za to, że w ogóle do eskalacji, do ataku Hamasu doszło.
Zgadza się. Tutaj bez wątpienia, jakkolwiek brutalnie to nie zabrzmi, przedłużający się konflikt jest w interesie premiera Netanyahu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, którą należy podkreślić w związku z bieżącą sytuacją, to to, że właściwie rząd izraelski, a co za tym idzie całe państwo, jest niemalże w stanie paraliżu decyzyjnego, jeśli chodzi o jakąś dłuższą strategię wobec nie tylko samego konfliktu z Hamasem, ale samego zarządzania państwem i kwestią współżycia, kwestią kohabitacji z Arabami na terytorium Izraela. Tutaj premier cały czas jest politycznym zakładnikiem obecnych ministrów Smotricha i Ben-Gwira i niestety zanosi się na to, że taka sytuacja jeszcze dość długo potrwa.
Dobrze, za chwilę przejdziemy do Arabów Izraelskich, bo to jest bardzo poważne pytanie, ale ja bym się jeszcze zapytał o to, czy to przypadkiem nie jest tak, że paradoksalnie ta przedłużająca się wojna do pewnego stopnia jest także w interesie Hamasu. Z pewnością nie Palestyńczyków mieszkających w Strefie Gazy, ale na pewno liderów Hamasu, szczególnie tych, którzy są poza Strefą Gazy.
Zdecydowanie tak. Tutaj trzeba podkreślić, że to, że ci, którzy cierpią na tym najbardziej, to po prostu cywile ze Strefy Gazy. Natomiast jeśli wziąć pod uwagę Hamas jako organizację polityczną, już abstrahując od jej terrorystycznej proweniencji, to im dłużej trwa ta wojna, tym dłużej o Hamasie się mówi, tym dłużej Hamas pokazuje, że izraelska armia jest wobec niego bezsilna. Tutaj mamy do czynienia z konfliktem asymetrycznym, czyli konfliktem, w którym jedna ze stron jest zdecydowanie słabsza od drugiej i która de facto walczy według innych reguł i inaczej definiuje zwycięstwo. Tak długo jak Hamas istnieje, może powiedzieć, że wygrywa. Nie daje się pokonać przeważającym siłom izraelskim, wciąż kontynuuje swoją walkę i to bardzo mocno oddziaływuje na morale bojowników oraz, bo też warto o tym pamiętać, na sponsorów i sympatyków poza granicami Izraela, chociażby w Katarze czy Arabii Saudyjskiej.
No dobrze, ale jeśli, przepraszam, ale dwóm głównym stronom konfliktu, no dwóm nie głównym, tylko po prostu dwóm stronom konfliktu, pokój się nie opłaca, opłaca się przedłużanie wojny i nawet Joe Biden, któremu bardzo zależy na tym, żeby jakiekolwiek porozumienie osiągnąć, bo to jest dla niego kluczowe w tych wyborach, nie może ich zmusić do jakichkolwiek działań, to ten konflikt i to nie w takiej wersji wyciszonej za chwilę, ale właśnie taki jak w tej chwili może jeszcze trwać bardzo długo, bo tym razem inaczej niż w przypadku poprzednich konfliktów, Izrael, i to nie mówimy tylko o Netanyahu, mówimy także o opinii publicznej izraelskiej, nie reaguje na oburzenie świata, nie reaguje na sygnały dyplomatyczne, nie reaguje na coraz ostrzejsze protesty zachodniego świata.
Zgadza się. Tutaj ta trauma tego izraelskiego World Trade Center, jak nazywało się jak wielu ekspertów nazywało ataki Hamasu z 7 października, ta trauma wciąż jest żywa i wciąż żywe jest przeświadczenie, że nie można dopuścić do powtórzenia się takiej sytuacji. Co idzie, należy fizycznie, militarnie, kinetycznie zlikwidować, abstrahując już od możliwości oczywiście realizacji tego planu, Hamas. I tutaj też powiększyło się przeświadczenie izraelskiej opinii publicznej, że mogą liczyć tylko na siebie, że są tak naprawdę, pomimo wsparcia Stanów Zjednoczonych, to na froncie są, zgodnie zresztą z stanem faktycznym, sami. Więc świat może sobie pochukiwać, ale skoro to oni giną, skoro to oni są zagrożeni, no to te pochukiwania świata nie są w tym momencie istotne. To też jest bardzo widoczne w wypowiedziach większości polityków izraelskich. I to też jest, daje mi asumpt do zgodzenia się z panem, że ta wojna potrwa jeszcze długo. Trudno mi powiedzieć, czy będzie to czas kilkunastu miesięcy, czy tylko kilku, ale myślę, że jeszcze co najmniej kilka miesięcy gehenna mieszkańców Gazy będzie wciąż trwała.
Trudno nie dać pytania o postawę wobec tej wojny Izraelczyków arabskiego pochodzenia, czy Arabów izraelskich, czyli tych, którzy mają obywatelstwo Izraela. To jest przecież ogromna rzesza ludzi, 40 kilka procent mieszkańców Izraela to są Arabowie, mieszkańców i obywateli Izraela, dodajmy, i o postawę wobec tej wojny mieszkańców zachodniego brzegu autonomii palestyńskiej, zarządzanej oczywiście przez Fatah, a nie przez Hamas, no ale jednak sympatyzujących, jak rozumiem, i empatyzujących przynajmniej ze swoimi braćmi Palestyńczykami ze Strefy Gazy.
Zdecydowanie ta sympatia i empatia jest, aczkolwiek te podziały polityczne kładą się cieniem na możliwości wsparcia Gazyńczyków, na możliwości współpracy. Warto tutaj przypomnieć, że Hamas przejął pełną kontrolę nad Gazą, nie tylko w wyniku wygranych wyborów lokalnych, ale również w wyniku de facto wojny domowej z Fatahem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to, że Gaza przejęła czołówki medialne, nie oznacza, że na zachodnim brzegu jest spokojnie. Tam zdecydowanie mniej strzelanin, tam nie ma operacji regularnej armii. Natomiast zarówno zamachy bombowe na nielegalne osiedla izraelskie, jak i żydowskie, jak i ataki tychże osadników żydowskich na Palestyńczyków są na porządku dziennym. Taki tlący się na niskim na razie poziomie, ale bardzo dotkliwy konflikt trwa również na zachodnim brzegu, co powoduje, że mieszkańcy Palestyńczycy z zachodniego brzegu, już abstrahując od wspomnianych przeze mnie sympatii i antypatii politycznych, po prostu muszą koncentrować się na sobie i na swoim bycie, który zresztą nie tylko fizycznie w przypadku konfliktu z osadnikami, ale politycznie również jest zagrożony i będzie zagrożony tym bardziej, im bardziej w siłę będą rosły ugrupowania radykałów, takich jak Smotrich czy Ben-Gwir.
No dobrze, to jeszcze pytanie o tych izraelskich Arabów, czyli o tych, którzy są obywatelami Izraela, którzy mają swoje partie polityczne, mają nie wszystkie, uczciwie trzeba powiedzieć, ale ogromną większość uprawnień i którzy czasami są solidarni z Palestyńczykami na terenie autonomii palestyńskiej i Strefy Gazy, a czasami zdecydowanie nie. Jak jest tym razem? No wiadomo, że oni są w bardzo trudnej sytuacji, ale też w dużo lepszej sytuacji, bo ich dobrostan finansowy i polityczny jest jednak o wiele wyższy niż tych, którzy pozostają w Strefie Gazy czy na zachodnim brzegu.
Zdecydowanie tak. Zresztą to jest wykorzystywane przez polityków izraelskich do prezentowania Izraela jako państwa równych szans, państwa ze społeczeństwem obywatelskim, gdzie i Żydzi, i Arabowie mogą ze sobą współgrać, współżyć, współpracować. Oczywiście Realny obraz nie jest tak różowy, aczkolwiek faktycznie Arabowie z paszportami izraelskimi no, mogą powiedzieć, że w porównaniu ze swoimi pobratyńcami ze Strefy Gazy czy Zachodniego Brzegu są no, w dość komfortowej sytuacji. Natomiast ich sytuacja, nie dajmy się zwariować, jest jednak sytuacją skomplikowaną. Są cały czas poddawani szykanom ze strony radykałów. Państwo samo w sobie, zresztą też w sporach między Żydami a Arabami o tym samym obywatelstwie, staje z reguły po stronie właśnie obywatela pochodzenia żydowskiego. Samo społeczeństwo arabskie w Izraelu jest, nawet jak na warunki bliskowschodnie, bardzo mocno zatomizowane. Z jednej strony funkcjonowanie partii politycznych świadczy o demokratyzacji życia w Izraelu, świadczy o dojrzałości obywatelskiej, dojrzałości politycznej społeczeństwa arabskiego w Izraelu, ale z kolei ich liczba i kiepskie rezultaty wyborcze dają świadectwo wyobcowania, jakiemu są poddani Arabowie w Izraelu, i podkreśla jednocześnie ich atomizację, która utrudnia jakiekolwiek działanie, utrudnia kilkanaście podzielonych partii, mimo że
no dobrze, ale partie to jest jedna rzecz.
Dobrze na papierze, nie będzie w stanie w żaden sposób zrealizować interesów społecznych, bo nie będzie miało po prostu siły politycznej.
Partie to jest jedna rzecz, ale pytanie, czy oni są solidarni z tym, co się dzieje w Strefie Gazy? To znaczy, mówiąc inaczej, czy są lojalni wobec państwa, czego czasem domagają się od nich politycy izraelscy, czy też są solidarni wobec innych Arabów, wobec innych Palestyńczyków?
Jest to bardzo zróżnicowane. Większość obywateli Izraela arabskiego pochodzenia sympatyzuje ze sprawą palestyńską. To, że z nią sympatyzuje, nie znaczy oczywiście, że w jakiś sposób ją wspiera. Co innego sympatia, co innego kolaboracja z wrogiem. Jednakże z roku na rok rośnie liczba Arabów z izraelskimi paszportami, którzy czują się wykluczeni, zepchnięci na margines przez państwo izraelskie, i którzy coraz głośniej zaczynają opowiadać się przeciwko swojemu państwu. To jest mniejszość, ale z roku na rok, jak wspomniałem, rosnąca.
Bardzo dziękuję. Marcin Krzyżanowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu z Uniwersytetu Jagiellońskiego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również. Do usłyszenia.